Dzień dobry. Czy już możemy zaczynać? Okay. Zapraszam na arcyciekawą dyskusję na temat budowania potencjału małych gmin do rozwiązywania problemów środowiskowych. Porozmawiamy o najlepszych praktykach wsparcia dla gmin oraz o roli edukacji klimatycznej w jednostkach samorządowych. Nasze zaproszenie do udziału w dyskusji przyjęli pan Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.
Tam jestem. Dzień dobry.
Proszę, zapraszam. Pani Anna Herman, prezydent Jastrzębia-Zdroju. Hetman, przepraszam. Pani Małgorzata Żebrowska-Piotra, burmistrzyni Łomianek. Pan Grzegorz Szuplewski, burmistrz gminy Piastów. Pan Roman Smogorzewski, prezydent miasta Legionowa oraz pan Artur Tusiński, burmistrz miasta Podkowa Leśna. A spotkanie poprowadzi wraz ze mną pan Zdzisław Czucha ze Związku Miast Polskich. A ja nazywam się Monika Bielska, jestem ekspertką z zakresu zrównoważonego rozwoju. Nie udało nam się niestety zmienić z powodu czasu ustawienia na okrągły stół, ale jest ich kilka. Tak jest. Chcielibyśmy poprosić Państwa o podzielenie się z nami największymi wyzwaniami, z jakimi spotykacie się w zakresie rozwiązywania problemów środowiskowych, a także jak sobie z nimi radzicie. Jest to temat bardzo złożony, bardzo rozległy, a Państwo reprezentujecie miasta i gminy z różnych regionów o różnej specyfice, którą trzeba wziąć pod uwagę, bądź położone w sąsiedztwie dużych miast, bądź tak jak w przypadku Lublina, będące głównym ośrodkiem miejskim w regionie. I żeby zacząć już tę dyskusję dosyć wprost i szybko, to jakie problemy, ale też jakie rozwiązania u Państwa się sprawdzają? Jakimi dobrymi praktykami chcielibyście się Państwo podzielić? I poproszę Panią Prezydent Jastrzębia-Zdroju o rozpoczęcie tej dyskusji.
A ja za moment będę prosił Pana Prezydenta, wszystkim znane, piękne miasto. Chciałbym porozmawiać, ażeby Pan Prezydent rozwinął wątek bardzo ciekawy, który macie u siebie. Niewiele miast ma u siebie wydziały, które sterują procesami związanym z energią, z klimatem. Lublin był w tej setce miast, które jako pilotaż tworzyły plany adaptacji do zmian klimatu. Panie Prezydencie, gdyby Pan mógł się zastanowić i w swojej wypowiedzi skoncentrować się na tym. Oddajemy głos Pani Prezydent. Bardzo proszę.
Dzień dobry. Jastrzębie-Zdrój. Nie wiem, czy wszyscy kojarzą to miasto, które od 1963 roku jest miastem, a powstało od nas dzięki temu, że odkryto tam ogromne pokłady węgla. W tej chwili Jastrzębie-Zdrój jest zagrożone utratą funkcji społeczno-gospodarczych i oczywiście demografią. W 1963 roku, kiedy to nadano prawa miejskie miejscowości Jastrzębie, mieszkało tam 8 tysięcy mieszkańców. W latach 90., początkiem lat 90. tam było tam 104 tysiące. W tej chwili mamy 80 tysięcy mieszkańców. Zamknięte dwie kopalnie, Moszczenica i Jastrzębie. Pozostały jeszcze dwie. I trzecia miała być otwarta burzliwie przed wyborami w 2019 roku i już w zasadzie zamknięta. Pozostaje tylko ruch Jastrzębie-Bzie. No i utrata funkcji społeczno-gospodarczych. I jak już ja tak powtarzam takie hasło, stanie się to pewnie naszym sloganem, że transformacja to moje drugie imię, tak może powiedzieć Jastrzębie-Zdrój, bo z małej wsi stało się uzdrowiskiem pod koniec lat wieku XIX, początek wieku XX to rozwój tego uzdrowiska, piękna miejscowość, kurort znany w całej Europie, tak naprawdę perła śląskich uzdrowisk. Kiedy odkryto pokłady węgla, powstawały tam kopalnie, powstało miasto, bardzo duże miasto, ponad 104 tysiące mieszkańców. Z chwilą, kiedy zamykano kopalnie, mieszkańcy zaczęli wyjeżdżać. Odpływ mieszkańców powoduje oczywiście różne zmiany społeczne i gospodarcze. A w tej chwili, jak wiemy, stoimy przed kolejnym wyzwaniem, czyli transformacja, odchodzenie od węgla. I tutaj pytanie, co dalej z takim miastem? Wiele osób zapowiadało i zapowiada, że Jastrzębie przestanie istnieć. Ja stoję twardo na stanowisku i odkąd jestem prezydentem, czyli w grudzień 2014, powiem wprost, walczę o to, aby tak się nie stało, ponieważ mamy bardzo bogatą, mocną historię, na której możemy oprzeć nasze to dziedzictwo kulturowe, wykorzystać do tego, aby rozwinął się przemysł wolnego czasu i przemysł wysokich technologii, bo mamy bardzo dobre technika, które zdobywają nagrody na całym świecie, innowacje, eksperymenty, które prowadzą, są również zauważane przez biznes. Proces zmian jest bardzo długi. My rozpoczynamy wcześniej, mimo tego, że jeszcze nie grozi nam zamknięcie wszystkich kopalń, bo węgiel w Jastrzębiu, w kopalniach wydobywany jest węgiel koksowy. Węgiel, który jest w tej chwili, dzisiaj się dowiedziałam, że ponownie został wpisany na listę surowców krytycznych dla gospodarki. Mamy nadzieję, że to jeszcze potrwa, bo gdyby tak się nie stało, to dla całej gospodarki Polski byłaby to bardzo strata, duża strata ze względu na to, że no z kolei dla produkcji stali byłby sprowadzany pewnie węgiel z zagranicy. I nasz pomysł na rozwiązanie tych problemów, problemów demograficznych, problemów utraty tych funkcji społeczno-gospodarczych jest właśnie postawienie na mieszkańców, postawienie na dziedzictwo kulturowe, zbudowanie wokół tego, co mamy, co rewitalizujemy, zrewitalizowaliśmy, czyli cały zespół uzdrowiskowy i budynki postindustrialne mają służyć temu, by stworzyć, powrócić do historii uzdrowiskowej. Pojawiają się tężnie, pojawiają się też solanki, które kiedyś były w Jastrzębiu bardzo, bardzo dobre, znane, dlatego tyle kuracjuszy przyjeżdżało, ale zniknęły ze względu na powstanie kopalń. W tej chwili, z chwilą zamykania kopalń, one się zaczynają pojawiać. Więc jest szansa na to, aby miasto powróciło do tych tradycji. Nie możemy jednak na tym tylko poprzestać, bo sama turystyka pewnie też nie zaspokoi tych potrzeb, na które oczekują mieszkańcy. Ale licząc na to, że Jastrzębska Spółka Węglowa będzie jeszcze długo funkcjonowała w naszym mieście, kopalnie będą wydobywały węgiel, mamy więcej czasu na to, aby przygotować się na te zmiany, aby zaproponować coś innego mieszkańcom. I podejmujemy bardzo odważne decyzje. Ostatnio podjęliśmy taką decyzję, że przystępujemy do konkursu, który został ogłoszony przez ministra kultury, czyli walki o uzyskanie tytułu Europejska Stolica Kultury. W tej chwili mniejsze miasta mają szansę na uzyskanie tego tytułu. Mają pokazać potencjał i rozwój. W planach mamy budowę nowego Centrum Kultury, o które od dawna proszą Jastrzębianie. Mamy już jakąś koncepcję i to, co w tej chwili dotychczas zrobiliśmy, choćby żelazny szlak rowerowy, poprowadzone ścieżki rowerowe, pętla 50-kilometrowa poprowadzona z Jastrzębia głównie po torowiskach, starych torowiskach, bo niestety początkiem lat 2000 kolej zniknęła i Jastrzębie-Zdrój jest jednym z takich największych miast w Polsce, do którego kolej nie dociera. Teraz jest na etapie projektowania, mam nadzieję, że powróci w 2028 roku, co też da nam szansę. Więc Europejska Stolica Kultury 2029 miałaby możliwość już przyciągnąć pociągami wiele turystów. Jasne. I uczestników.
Pani prezydent, bardzo mi się podoba ten pomysł Jastrzębie-Zdrój. To myślę, że to byłaby marka taka docelowa. Życzymy, żeby Jastrzębie pozyskało te środki z Funduszu Transformacji, bo z całą pewnością jako tereny górnicze państwo macie ogromne szanse, aby te środki pozyskać. Ważne, żeby one jak najszybciej się pojawiły.
A to jest problem.
Właśnie, tych zmian tak gigantycznych i jeżeli chodzi o też utratę dochodów, bo to nie ma co kryć, zamknięcie kopalń to jest utrata dochodów. Miasta, które korzystały z tych benefitów, jeżeli tak można powiedzieć, podatkowych, jeżeli chodzi o kopalnie węgla, odcięcie od tych źródeł dochodów to jest wielki problem. Myślę, że ten pomysł na miasto uzdrowiskowe, kiedy nasze społeczeństwo i społeczeństwo europejskie się starzeje, to jest pewien bardzo ciekawy, myślę, kierunek na nową ścieżkę rozwoju dla Jastrzębia. Bardzo dziękujemy, bo ja tutaj jestem strażnikiem zegara, tak z koleżanką się mówiliśmy. Zgodnie z obietnicą przekazalibyśmy teraz głos panu prezydentowi Lublina z prośbą o właśnie dlaczego plan adaptacji do zmian klimatu, dlaczego wydział zajmujący się zarządzaniem energią, energetyk miejski, ale też ta zielono-błękitna infrastruktura w Poznaniu, rewitalizacja przepięknych parków, Park Jana Pawła II czy Park Saski, jeżeli dobrze pamiętam, to są takie perełki, które w Lublinie, z których Lublin słynie. Panie prezydencie, bardzo prosimy.
Jeszcze dzień dobry państwu. Tak, już tutaj pani prezydent zaczęła mówić o europejskiej stolicy kultury, to miałem na koniec, ale na początku w takim razie zapraszam państwa do Lublina, bo w roku bieżącym jesteśmy Europejską Stolicą Młodzieży. Jako pierwsze miasto w Polsce taki tytuł otrzymaliśmy, więc serdecznie zapraszam. Będzie się działo, jak to się mówi, młodzież rządzi, więc będzie wesoło. Serdecznie zapraszam. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu. Najpierw troszkę tak powiem, co mi zawsze gdzieś do tych dokumentów przeszkadzało, nie ukrywam, bo sam zamysł dobry, natomiast nigdy ten dokument nie został oparty o zmianę na przykład w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie zostały te zapisy jak gdyby zobowiązujące do stosowania tego dokumentu. Natomiast to jest jak gdyby taka podbudowa prawna, więc to dla mnie trochę było niezrozumiałe. Natomiast ten dokument jak gdyby, oczywiście on wymaga i wydział, który dostał to do realizacji, myśmy zaczęli to stworzyć troszkę w inny sposób. Mamy dokument, okej, został on przyjęty, natomiast zaczęliśmy wdrażać do obecne wszystkie nowe plany, które tworzymy, miejskie plany zagospodarowania przestrzennego. Generalna zasada, skończył się czas, nie wiem, prostego zrzucania wody do kanału burzowego komunalnego. Generalnie w każdym planie wpisujemy zasadę retencjonowania tych wód opadowych i też oczywiście na przykład w strefie przemysłowej wprowadziliśmy też taki mechanizm. Oczywiście tam jest kwestia walki, no bo przemysł chce się rozwijać o zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej. Okej, robimy zielone dachy, więc jest ten inny komponent i łapiemy tą równowagę. I też no, poprzez też i ograniczenia budżetowe, nie na wszystko jest nas stać, no, ale robimy też takie działania, może niewielkie, ale według mnie z punktu widzenia tej retencji, tych działań, dosyć ciekawe. Odszczelniamy na powierzchnię chodników, czyli przez tą przestrzeń, gdzie do tej pory rosły drzewa dosyć stosunkowo wąskich, tak zwanych tych misach, my rzeczywiście te przestrzenie powiększamy. Zmieniamy organizację ruchu i wyrzucamy, mówiąc wprost, samochody. Nie to, że zabieramy miejsca parkingowe, po prostu zrzucamy pojazdy z chodników, natomiast poprzez to, że zawężamy pas drogowy, oczywiście jest zgodnie z przepisami, jeżeli chodzi o szerokości, natomiast uwalniamy chodniki. Przez to też mamy przestrzeń do nowych nasadzeń, do nasadzeń drzew większych. Też przyjęliśmy nasze wewnętrzne standardy co do utrzymania zieleni miejskiej, natomiast nie jest to może katalog, taki sensu stricto, natomiast tam generalnie piszemy, że drzewa, no przestajemy sadzić, za przeproszeniem, patyki, tylko drzewa o konkretnej średnicy i pewne minimalne wymagania, które stawiamy i dosadzamy te drzewa. Natomiast też pokazuje to, że no, tych wyzwań jest dużo takich podejmowanych ekologicznie, też i pod kątem edukacyjnym. Właściwie co roku te programy edukacyjne co do ekologii są przez miasto prowadzone i to jest tak, w tej zakresie, w tej formule jak gdyby bioróżnorodności, retencjonowanie wody, no ale też i plus te aspekty energetyczne i oszczędności, no to tu są wyzwania. Na poprzednim panelu rozmawialiśmy o kwestii energetyki rozproszonej. Też nawiązujemy współpracę dostępu do danych, też często mówimy o zarządzaniu energią, natomiast pamiętajmy, że właściwie dostęp do odczytu online z licznika nie jest taki prosty. Nam się udało dojść do porozumienia z naszym operatorem OSD i dostaliśmy dopuszczeni do takiej aplikacji, która jest na dzień dzisiejszy chyba w fazie też trochę testów, że właściwie dla naszych kluczowych obiektów mamy dostęp do tego mojego niby układu pomiarowego, ale mam dostęp do tych danych, czyli będę mógł tego stosować wnioski i tą energią zarządzać. Co do natomiast to, co pan wspomniał, to takim ciekawym przykładem, jeżeli chodzi o pan w sumie o parkach miejskich w Lublinie, to jeszcze zrobiliśmy park ludowy, który był od lat 70. właściwie bardzo parkiem zapomnianym, zniszczonym, zdewastowanym, też z takim troszkę społecznym tematem trudnym, bo dzielnica gdzie jest, więc też wydaje się, że on też to jest przez jego przebudowę, modernizację realizujemy też cele, mówiąc tej rewitalizacji społecznej, więc to też pokazuje, że kwestia zieleni w mieście no, urasta, jest głównym elementem też i ważnym dla mieszkańców. My w tej chwili odpaliliśmy taki program Plan dla dzielnic i chodzimy po dzielnicach. Mam to szczęście, że właściwie często na każdym tym jestem. Tam jest trzy takie cykle. Spacerujemy, rozmawiamy z mieszkańcami. Jeden z głównych elementów to są kwestie zieleni. Więc...
Panie prezydencie, przepraszam, czas nas dogoni, ale ja chciałbym jeszcze chociaż dwa zdania. Po co wam wydział, jeżeli chodzi o zarządzanie energią, energetyk miejski?
To, co powiedziałem, kwestia zarządzania, zbierania danych, zarządzania energią. Wiele tematów wprowadzamy, nawet takich inspirujących, jeżeli ustawodawca narzucił 10% oszczędności, mam jednostkę, która te procesy nadzoruje. Umowę zakup energii, jeżeli chodzi o grupowe zakupy, też wydział to wszystko prowadzi. I to robimy również dla innych jednostek. Jak powiedziałem, grupę zakupową tworzymy. To i nawet straż pożarna jest w naszej grupie, nasza miejska. Więc rzeczywiście ten wydział zajmuje się taką szeroko rozumianą tą gospodarką.
Rozumiem, że pan prezydent poleciłby to, aby samorządy rozważyły taką jednostkę w swoim.
Ja myślę, że każdy ma swoje doświadczenie, bo może czasami nie trzeba tworzyć jednostki, jak się ma ciekawych ludzi. Natomiast nam z naszego punktu widzenia wyszło, że ta jednostka jest nam potrzebna, bo jednak te kwestie konsumpcji energii, no jeszcze w dzisiejszych czasach, to było też inspiracją, że ta grupa zakupowa powstawała. Stąd jak gdyby ta potrzeba powołania takiej jednostki, żeby te tematy jednak nimi zarządzać.
Jasne, bardzo dziękujemy. Teraz z dużego miasta, jak na warunki polskie, przeszlibyśmy do mniejszego, jakim są na pewno Łomianki. Poprosimy panią burmistrz Małgorzatę Żebrowską. Łomianki, jak jadę z Gdańska, to przeklinam korki, które są. A korki to z pewnością emisja, to jest na pewno wielkie wyzwanie i na które trudno mieć wpływ, bo droga jest drogą krajową, ale też Łomianki nie są, tego nie wiemy wszyscy, my widzimy z perspektywy ulicy najczęściej, ale Łomianki to też tereny zalewowe, zagrożone powodzią, jeżeli chodzi o Wisłę, to też sporo obszarów chronionych, Natura 2000, rezerwaty, ale też ogromna w mojej ocenie presja urbanizacyjna. Zwykle z miast wyprowadzają się ludzie gdzieś na obrzeża, szukają lepszego miejsca do życia. Za chwilę będziemy prosili pana burmistrza Podkowy Leśnej, aby nam opowiedział właśnie, jak to jest w Podkowie, ale prosilibyśmy, jak to w Łomiankach, jak pani burmistrz sobie radzi z tym wielorakimi problemem, presja wielkiego miasta, wyciąganie też mieszkańców, a z drugiej strony taka presja urbanizacyjna, zainteresowanie pewnie ze strony deweloperów. Jak państwo też chronicie swoje i dbacie o bezpieczeństwo na terenach zalewowych, bo to myślę, że bardzo, bardzo istotne. A oczywiście gdzieś w tle wszystkie sprawy energetyczne z jakością powietrza, chociażby zagrożona jakość powietrza ze strony transportu. Bardzo proszę, pani burmistrz.
Dzień dobry Państwu. Tak jak Pan powiedział, to rzeczywiście Łomianki to same kłopoty, ale nie zgadzam się. Fakt, nie jest to miasto, właśnie gmina miejsko-wiejska, bo to też jest istotne. Łomianki to jest miasto od lat 30 kilku i kilka wsi. Tereny zalewowe, to od tego zacznę, rzeczywiście takowe są. Rzeczywiście bywa dosyć niebezpiecznie, jak woda w Wiśle się podnosi. Niemniej jednak jesteśmy po pewnym porozumieniu z Wodami Polskimi, jeśli chodzi o przebudowę wałów. Projekt już jest, czekamy teraz na finansowanie i na ostateczną decyzję środowiskową, więc pod tym względem myślę, że jest trochę lepiej niż było w 2010 roku. Trochę sobie żartujemy, oczywiście to jest taki trochę czarny humor, że woda stuletnia to już za chwilę będzie, bo w 1924 była powódź taka, która zalała Łomianki. No więc ten 24 rok robi nam się trochę niebezpieczny, niemniej jednak wydaje mi się, że jesteśmy w stanie jeszcze w tym momencie nad tym troszeczkę zapanować, jeśli chodzi o działania takie prewencyjne, ale to jest teren zalewowy, chroniony planem zagospodarowania przestrzennego. Mówi pan o korkach, tak, rzeczywiście nie tylko pan przeklina Łomianki, jeśli chodzi o korki, ludzie mieszkający w Łomiankach również je przeklinają, bo też w nich stoją, bo muszą dojechać do pracy, najczęściej to jest Warszawa, miasto stołeczne, ale są też warszawiacy, którzy przyjeżdżają do pracy w Łomiankach. Są to nauczyciele, kilku urzędników mamy z Warszawy, więc jakby tutaj się miksują w dwie strony. Też warszawiacy wyjeżdżają do pracy do dalszych gmin, do zakładów właśnie nie tyle przemysłowych, co do centrów logistycznych, do takich firm farmaceutycznych, no bo jakby na północ od Warszawy sporo takich powstało, głównie w gminie Czosnów i kawałek dalej. Więc ten transport rzeczywiście się odbywa dosyć w tych dwóch kierunkach. To nie jest, że tylko do Warszawy się dojeżdża. Mam nadzieję, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dotrzyma umów pod względem zaprojektowania S7, takiego łącznika przy Puszczy Kampinoskiej, właśnie bo w gminie Łomianki skręci S7 w stronę S8. Co prawda różne są opinie na temat tej drogi. Nam ta droga jest niezmiernie potrzebna. Wiem, że teraz jest przetarg na zaprojektuj i wybuduj do naszej gminy, do środka. Potem chwilę dłużej postoicie państwo, jak będziecie dojeżdżać do Łomianek, jak zostanie wybudowana wreszcie S7 w całości, będzie trochę lżej, co nie zmieni faktu, że i tak mieszkańcy gminy Łomianki do Warszawy dojechać będą musieli. I tak wybiorą ulicę Kolejową i Pułkową, czyli jedyny wjazd do Warszawy. Więc walczymy trochę o buspas, współpracujemy z Warszawą na temat z kosztorysu buspasa, czyli dobudowaniu, nie wymalowaniu jednego pasa farbą, tylko dobudowaniu pasa w stronę Warszawy. Jeden wystarczy, bo zazwyczaj w jednej godzinie się dojeżdża do Warszawy i to byłaby kwestia tego ograniczenia wjazdu samochodów osobowych do Warszawy, czyli przerzucenie się na transport zbiorowy. Jeśli chodzi
Pani
o transport zbiorowy...
Przepraszam, ja chciałbym poprosić o tą presję deweloperską, urbanizacyjną.
Zaraz do tego dojdę, dobra? Czyli ten transport zbiorowy, bo tak krok po kroku chciałam. Mamy spółkę miejską, komunikację miejską w Łomiankach. Obsługujemy linie autobusowe we współpracy z Warszawą, co jest bardzo korzystne i dla Warszawy, i dla mieszkańców Łomianek. Mniej dla budżetu gminy Łomianki, ale jakby mieszkańcy z tego korzystają, jesteśmy w pierwszej strefie, w większej części. Więc to jest akurat takim bonusem, żeby przesiąść się do transportu zbiorowego, gdyż właśnie zaczynają być zabudowywane coraz większe obszary w Łomiankach Dolnych, w Kępie Kiełpińskiej, w Sadowie.
Przykro mi, minutę pani burmistrz, teraz... przepraszam najmocniej, ale ja jestem tutaj strażnikiem zegara.
Dobrze, i teraz właśnie to ta presja zabudowywania. Tak, jest taka presja, jesteśmy chronieni przed zabudową wielorodzinną, planami miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, więc u nas bloki wysokie nie powstaną, co nie zmienia faktu, że deweloperzy znajdują luki prawne w ustawie i tam, gdzie są plany miejscowe, na przykład na jeden dom i 2000 metrów, powstają tak zwane czworaki, tak, bądź szeregowce. Albo, tak czy inaczej, pod tym względem, tak, chronieni jesteśmy przed budową wielorodzinną blokową, nie jesteśmy chronieni przez luki w ustawie. I rzeczywiście bardzo dużo ludzi chce zamieszkać w Łomiankach, bo to jest po prostu gmina tuż pod Warszawą, jest w miarę blisko, co nie znaczy, że szybko można do tej Warszawy dojechać. I rzeczywiście jakby rośniemy jakby przez pączkowanie, jeśli chodzi o liczbę ludności, bo po szkołach i przedszkolach widać, jak bardzo jest duże zapotrzebowanie na infrastrukturę taką codzienną, czyli brakuje nam przedszkoli, brakuje nam szkół.
Dziękujemy bardzo.
A jeśli mogę dodać, a propos klimatu, to właśnie będziemy chcieli dosyć namawiać mieszkańców na wzięcie sprawy w swoje ręce, bo jesteśmy gminą między Wisłą a Kampinosem, nie mamy przemysłu, więc jako przedsiębiorcy bądź gmina mamy średni wpływ na to, co możemy zrobić w, jakby w, na naszych terenach, bo tych terenów gminnych nie mamy zbyt wielu, ale współpracujemy z mieszkańcami poprzez różne programy, które gmina finansuje. Kompostowniki, retencja wody właśnie, czyli te wszelkie beczki, studzienki, cokolwiek tam mieszkańcy kupujemy, to dofinansowujemy. Kompostowniki, program wymiany pieców, więc kwestia czystego powietrza, więc współpraca bezpośrednia z mieszkańcami, bo my, bo tak jak mówię, my jako gmina nie mamy swoich terenów takich, o które powinniśmy zadbać pod względem ochrony powietrza, no oprócz tych szkół, przedszkoli bądź czegokolwiek.
Teraz przenieślibyśmy, dziękuję bardzo pani burmistrz, przenieślibyśmy się do Podkowy Leśnej, która to miejscowość powstawała jako taka miejscowość, która miała dać oddech od ruchu wielkomiejskiego, od zgiełku miejskiego. Panie burmistrzu, jak jest dzisiaj? Z jakimi problemami boryka się Podkowa Leśna? Wasze działania, które bardzo mi się spodobały, to jest kwestia retencjonowania wód, ale też jak radzicie sobie z tym fantastycznym zasobem, jakim są duże obszary i tereny zielone, to też z jednej strony, o czym mówi pan burmistrz, pan prezydent Lublina, to jest wielka atrakcja, wielka wartość, ta cała zielono-błękitna infrastruktura. Podkowa jawi się nam, słyszą o Podkowie, jako miejsce wymarzone do życia. Jakie rzeczywiście w Podkowie i te problemy dnia dzisiejszego? Jak pan burmistrz to dzisiaj ocenia na tle innych miast?
No, narzekać nie możemy, ale znaczy my jesteśmy na drugiej pewnie skali problemu, bo jeżeli Lublin sadzi drzewa, my mamy ten problem, gdzie takie drzewo dosadzić, żeby miało szansę wyrosnąć wśród innych dużych drzew, prawda? Miasto jest faktycznie założone jako projekt komercyjny, miasto ogród według idei Ebenezera Howarda w 25 roku je wymyślili, spotkali przemysłowca, który miał długi, postanowili wybudować kolejkę WKD, w związku z tym świetny transport publiczny już od przedwojny do Warszawy, 38 minut kolejką WKD, ja zresztą dzisiaj z niego skorzystałem, szybciej niż samochodem i taniej. Pełno zieleni, ale problemy to są takie, że faktycznie jesteśmy od 1981 roku też objęci całościowym obszarowym wpisem do rejestru zabytków z uwagi właśnie na układ urbanistyczny i jedyny zrealizowany w pełni miasta ogrodu i z tym się wiążą ograniczenia, czyli na przykład bardzo wąskie pasy drogowe i tak jak mówimy o retencji, to faktycznie my zaczęliśmy od wody. Zaczęliśmy od wody w dwóch kwestiach, od znalezienia wszystkich nieszczelności systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i tu dorobiliśmy się już parę naprawdę ładnych lat temu system komunikacji dwukierunkowej z wodomierzami, więc wiemy wszystko na temat wody w mieście, potrafimy tym sterować, zarządzać, moglibyśmy sterować podlewaniem ogrodów w prywatnych posesjach uzależnionym od ilości wody w stacji uzdatniania wody i tym, co się wiąże z warunkami pogodowymi, ale od 2016 roku zaczęliśmy projektować drogi pod kątem retencji wody w miejscu opadu deszczu, ponieważ zrobiliśmy sobie bilans wody dla terenu miasta i tak na dobrą sprawę nie będę przytaczał liczb, bo państwo macie gorszą sytuację niż ja, bo las, prawda, i niby maksymalnie dużo wody jest zatrzymywane, ale okazało się, że tylko część leśna, czyli te 60% miasta ma bilans dodatni, natomiast w części zurbanizowanej, gdzie też 50% to jest las, bilans mamy ujemny. Mówię tu o opadzie wody minus odpływ, minus parowanie, minus pobór wód podziemnych i udało nam się w tych wąskich pasach drogowych zmagazynować w tej chwili już 1/3 ilości wody tej, którą rocznie zużywamy, czyli ona wraca, infiltruje i zasila pokłady czwartorzędowe. To jest chyba taka nasza mocne, duże wyzwanie, które zrobiliśmy i bardzo kosztowne. Później przeszliśmy do powietrza. Wszyscy się zastanawiali, dlaczego mieszkamy w lesie, a powietrze jest złe. Zrobiliśmy bardzo szerokie badania powietrza. Wyszło nam, że dogrzewamy się kominkami. 40% osób w domach odpalało sobie kominki. Mieszkając w lesie, tworzyliśmy taki swoisty termos, powietrze stało, czapa i sami się dusiliśmy. I tu nam pomogła edukacja w szkołach też, ponieważ zaczęliśmy robić z różnymi organizacjami społecznymi, także warsztaty dla dzieciaków i okazało się, że wpływ największy na to, żeby zrezygnować z palenia w kominku w dzień smogowy miały dzieci na rodziców. To jest coś, co zadziałało. Ja za chwilę opublikuję dane z 3 lat monitoringu pełnego. Mamy 12 czujników na terenie małego miasta, które monitorują cały czas stan powietrza. Na nich widać po prostu, jak od 3 lat mamy co roku coraz lepsze powietrze, ale fakt faktem, mój zasób domów, w których opala się paliwem stałym, to jest 3%. Na papierze oczywiście trochę więcej, ponieważ dodatek energetyczny spowodował nam to, że niektórzy z niego sobie przypomnieli, że mają, ale nie używają. No i oczywiście teraz to jest ciągła walka z kosztami. Jesteśmy gminą, w której mieszkają zamożni ludzie, mamy wysoki współczynnik G, który nas wyklucza z wielu dofinansowań, niespełna 4000 mieszkańców, w związku z tym nie spełniamy ogromnej większości warunków konkursowych, żeby spełnić jakieś kryteria minimalne. Jesteśmy za mali i wszystko musimy sami. Dlatego dużą wagę przykładam także do analityki, właśnie opomiarowania energii elektrycznej. Zrobiliśmy taki pełny audyt w 2016 roku. Dzisiaj jesteśmy na poziomie 55% zużycia energii, tej, którą zużywaliśmy w 2016 roku. Pod koniec roku będzie to jakieś 42-43% i później już tylko zostaje bariera finansowa, w jaki sposób to jeszcze zmniejszyć o kilka procent. Nie tylko technologia, nie tylko technologia smart, ale w ogóle próba także, mówiąc wprost, obejścia po prostu monopolu PGE, jeżeli chodzi o wewnętrzne sieci energetyczne, bo żeby uzyskać efektywność z fotowoltaiki i innych, to niestety trzeba się na to decydować i podejmować takie ryzyko. I tak jako ciekawostka, też mamy plan adaptacji do zmian klimatu, ale on nie jest ujawniony na stronie, ponieważ opracowany pod koniec 2021 roku zaktualizował się już chyba z 5 razy i nie można go opublikować, uchwalić, ponieważ on jest już archaiczny przez wzrost cen energii, gazu, wszystkiego. Chcieliśmy oprócz termomodernizacji także w zeszłym roku przejść na zasilanie w ciepło pompami ciepła w budynkach wszystkich komunalnych. Z ciekawostki tylko mogę powiedzieć, że cena w stosunku do rozeznania cenowego w maju i otwarcia ofert przetargowych w październiku skoczyła 7 razy i nie byliśmy po prostu w stanie takich pieniędzy wygospodarować, ale przeanalizowaliśmy warunki rynkowe i teraz może dobrze się stało, ponieważ pomysł jest taki, że chcemy odzyskiwać dużą część ciepła, przynajmniej dla niektórych budynków, z sieci wodociągowej. My mamy sieć wodociągową pierścieniową, bardzo prosto jest wymusić obieg. To nam zapewni 50% zapotrzebowania budynków komunalnych. Plus niestety tylko jedna pompownia predysponuje ścieków nas do tego, żeby z niej odzyskać ciepło. No i będziemy walczyli. Każde pieniądze, które zaoszczędzamy z energii, są inwestowane w kolejne
oszczędnościowe procesy.
Dokładnie tak. To jest, aż nam się skończy taka możliwość.
Bardzo dziękujemy. A teraz przyszlibyśmy do najbardziej zaludnionej, jeżeli chodzi o ilość mieszkańców na kilometr kwadratowy, czyli do Piastowa.
Nie, no to jeszcze w zeszłym roku byłem ja. Ząbki awansowały. Jeszcze w zeszłym roku to było Legionowo.
To panowie, panowie to ustalicie między sobą, ale myślę, że niewątpliwie 4000 mieszkańców na kilometr kwadratowy to robi wrażenie.
4200.
To robi wrażenie. Panie burmistrzu, jak w Piastowie radzicie sobie z takim zagęszczeniem? Bo to są oczywiście, można powiedzieć, jak gęsto mieszkamy, nie trzeba rozwijać infrastruktury i tak dalej. Niby wydaje się wszystko łatwe, proste, krótkie odcinki, ale to tylko z pozoru tak wygląda, ta presja urbanizacyjna, bo tak też i powierzchnia niewielka gminy powoduje, że z całą pewnością macie swoje problemy, szczególnie też z koncentracją zanieczyszczeń, bo to trzeba też na to tak popatrzeć. Jak sobie z tym pan burmistrz radzi, Rada Miejska Piastowa?
To znaczy na początku wyjaśnijmy sprawę tej gęstości, która zbulwersowała tutaj pana prezydenta. Nie, ale tutaj odpowiedź jest prosta, bo rzeczywiście do niedawna tak było, że pierwsze miejsce w Polsce, bo to mówimy o skali całego kraju naszego, zajmował Legionowo. My byliśmy na miejscu drugim i dalej były Ząbki i kolejne gminy podwarszawskie. Ale zmieniło się, panie prezydencie. Teraz są Ząbki pierwsze. My pozostaliśmy na miejscu drugim, a Legionowo jest na miejscu trzecim. No właśnie. No w każdym razie mamy dużo mieszkańców na kilometr kwadratowy, tak samo jak Legionowo. Tutaj nie warto się o to spierać, gdzie więcej, bo oczywiście mieszkańcy są największym bogactwem mojego miasta. Myślę, że tu wszyscy się zgodzimy, że dla każdego innego też. Natomiast przeliczając liczbę mieszkańców, których jest w Piastowie 24 tysiące, to są dane z ostatniego spisu, przy powierzchni niespełna 6 km kwadratowych daje ten właśnie wysoki współczynnik. I rzeczywiście tak jest, jak pan wspomniał, że ta niezwykle mała powierzchnia powoduje, że jesteśmy szczególnie wrażliwi na wszelkiego rodzaju zagrożenia. A podstawowe z nich to oczywiście stan powietrza. Tutaj niestety kilka lat temu zostaliśmy odnotowani przez WHO w takim zestawieniu miast z najgorszą jakością powietrza w Europie i w pierwszej 50 Piastów niestety się znalazł. Natomiast to był impuls do podjęcia takich bardzo konkretnych działań. Tak jak tutaj pani burmistrz wspomniała, w Łomiankach też taki program, najprostszy właściwie z możliwych, u nas jest stosowany, czyli dopłacamy do wymiany pieców węglowych lub gazowych starej generacji. Uruchomiliśmy ten program 5 lat temu. Udało się już w ciągu właściwie pierwszego roku ograniczyć stężenie pyłów rozproszonych w powietrzu, tych PM2,5 i PM10 o 40%, więc znacznie nam się poprawiła jakość powietrza. Nie znam kolejnych wyników tego rankingu WHO, nie wiem, czy zostało opublikowane, czy nie. Te dane z 2018 roku już są na szczęście nieaktualne. Wiemy, że powietrze się znacznie poprawiło. W ciągu tych 3 lat wymienionych zostało ponad 300 źródeł niskiej emisji, bo ta struktura smogu w Piastowie, no wiadomo, w pierwszej kolejności za ten stan odpowiada niska emisja, ale nie tylko, bo także transport i zanieczyszczenia, które napływają do nas z sąsiedniego Pruszkowa, gdzie działa jeszcze konwencjonalna elektrociepłownia PGNiG Termika. I to wszystko powoduje, że tych dni smogowych jeszcze kilka lat temu było naprawdę sporo. W tej chwili praktycznie takich dni w ciągu roku już nie ma. Więc widać, że ten główny czynnik, czyli niska emisja, została jakoś ograniczona, czy tutaj te poprzez eliminację tych źródeł niskoemisyjnych udało się osiągnąć dobry wynik. Elektrociepłownia, która jest też odpowiada na pewno za kilkanaście procent tych zanieczyszczeń, w tej chwili podlega takiej transformacji na gazowo-olejową, czyli podobnie jak elektrociepłownia na żeraniu. I najgorzej jest niestety z transportem, bo tutaj położenie Piastowa, które to miasto przylega bezpośrednio do Warszawy od strony zachodniej i znajduje się w takim kotle komunikacyjnym, czyli droga ekspresowa od węzła autostrady A2 w Konotopie otacza tak jakby Piastów z dwóch kierunków, od północy i od wschodu, gdzie właśnie jest ta granica z Warszawą. Mamy też z kolei od południowej granicy fragment Alei Jerozolimskich, które są z kolei w strukturze dróg krajowych, też drogą najbardziej chyba intensywnie eksploatowaną. Mamy drogę też tranzytową, która biegnie przez Piastów, łączy właśnie te Aleje Jerozolimskie z dawną drogą poznańską i z wyjazdem na autostradę A2 w Pruszkowie. Mamy też ze względu na bliską odległość od lotniska Okęcie, bo to jest zaledwie 12 km, mamy też uciążliwość od ruchu lotniczego, bo zarówno korytarz dla samolotów lądujących, jak i startujących przebiega przez piasto.
Panie burmistrzu, a może, bo czas nam się kończy, może w paru słowach na temat warunków życia w mieście, zieleni, retencji. Chodzi o budowanie tego klimatu sprzyjającego wypoczynkowi mieszkańców dnia codziennego.
Tak, no, podobnie jak w Lublinie, my też realizujemy duży projekt w tej chwili rozbudowy zielono-niebieskiej infrastruktury. Kilka lat temu też zrewitalizowaliśmy znaczne obszary zielone w mieście i to są te działania, które też miały wspierać to działanie związane z ograniczeniem smogu. I teraz akurat tak się składa, jutro uruchamiamy odwiert geotermalny, który ma być takim założeniem dla rozbudowy systemu ciepłownictwa miejskiego. Będziemy chcieli rozbudować istniejącą sieć miejską, właśnie tą z PGNiG Termika. Mamy podpisane porozumienie w tym zakresie, ale chcemy też budować własną sieć. No, zorientujemy się w ciągu 3 miesięcy, jakiego rodzaju parametry tego źródła będą, na co nam pozwoli.
To myślę dobry kierunek, bo jak zajrzymy do polityki energetycznej Polski, to tam ewidentnie mówi się, że do roku 2030 mamy podłączyć 1,5 miliona nowych odbiorców, jeżeli chodzi o sieć ciepłowniczą, więc za tym też pójdą pieniądze, więc warto się do tego przygotowywać i to jest, szczególnie jeżeli chodzi o walkę z niską emisją, tą z spalinisk indywidualnych, myślę, że to rzecz bardzo istotna. A na podsumowanie poprosimy pana prezydenta Legionowa. Nie będziemy tutaj się licytować, kto ma więcej, kto mniej, ale myślę, że Legionowo miasto średniej wielkości. Panie prezydencie, jak analizowałem sobie, co miasto robi, byłem pod wrażeniem wielu inicjatyw związanych z efektywnością energetyczną. Badania termowizyjne, procesy oszczędnościowe, edukacja mieszkańców. Widać, że ta budowa świadomości u was, na to pan prezydent postawił. Co było taką motywacją, że postawiliście na to, na przykład nie na... Ja rozumiem, że wiele innych inicjatyw jest także, ale ta się szczególnie rzuca na pierwszy plan.
Znaczy ja niestety nie mam takich problemów jak mój kolega po prawej stronie, który ma najbogatszych mieszkańców przez to PIT w aglomeracji warszawskiej. Ja mam najbiedniejszych razem z Żyrardowem. W związku z tym trochę potrzeba matką wynalazków, tak? Wszystko ma plusy dodatnie i plusy ujemne. To jest tylko 13 km². No, jak się jeszcze wyłączy Centrum Szukania Policji i Instytut Meteorologii, to tak naprawdę jest 10 km² i jest 50 tysięcy mieszkańców, ale chcę powiedzieć, żeby to wybrzmiało, to nie mieszkańcy są głównym problemem, tylko samochody w przestrzeni publicznej są problemem i w ogóle nie mamy polityki w stosunku do samochodów, bo samochód w Polsce to jest jakieś przedłużenie konia szlacheckiego i taki jakaś kompensacja, relikt postkomunistyczny, i samochód to jest święta krowa. I to jest ogromne wyzwanie przestrzeni publicznej, a czekanie, że zastąpią te samochody. Właściwie to, że zastąpimy samochodami elektrycznymi, to jest żadna zmiana, bo one po prostu potrzebują wszędzie przestrzeni i są konkurencją dla zieleni. Znaczy, głównym problemem są zmiany nie tyle klimatyczne w mojej ocenie, tylko zmiany polityczne, i to też jest wyzwanie. Polski Ład zrobił z nas dziadów, my oczywiście jeszcze przed wyborami o tym nie mówimy, ale szczególnie w wypadku Legionowa to jest drastyczne ograniczenie dochodów własnych, bo to jest miasto w dużej części emerytów, którzy zostali zwolnieni z podatków, a podatek został przełożony na składkę zdrowotną, wcale im się nie poprawiło. Ale nie ma, tak jak sobie myślę o tych wszystkich efektywnościach, to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Powstała taka cudowna pisowska spółka Wody Polskie, tu pani burmistrz ma dobre stosunki albo relacje. Ale ona mnie zmusiła na przykład do takiego bardzo proekologicznego podejścia i do retencji, bo jak nie było Wód Polskich, ja z budżetu miasta płaciłem za korzystanie ze środowiska, czyli głównie przesyłanie wody opadowej do takiego dużego rowu i bardzo niewielki nadmiar do Wisły, płaciłem 1500 zł. Dzisiaj Wodą Polskim płacę 500 000. W związku z tym i za każde zwiększenie...
Panie prezydencie, ja wejdę w słowo, bo te dobre stosunki dotyczą przebudowy wałów, bo całe Żarkowskie, czyli Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie może się doprosić o pewne wyrównania różnych rzeczy.
To był sarkazm.
No więc właśnie, to tak, żeby państwo zrozumieli, że w pewnych obszarach tutaj...
Prelegentów jest więcej jak słuchaczy, także... I od 7 lat nie wybudowaliśmy ani metra bieżącego kanalizacji deszczowej, chociaż mogliśmy i wszystko, każda nowa droga ma swój system retencyjny, każda nowa budowa nowej dachowej powierzchni ma swój system retencyjny, co akurat w wypadku Legionowa jest dosyć proste, bo miasto jest na piaseczku białym, nawianym dawno, dawno temu z nad Wisły. Udało nam się też wymienić 70% piecy i najbardziej namacalnym obrazem jest to, że mimo że sprzedawaliśmy za 1650 naprawdę dobrej jakości węgiel w naszym pecu, to tylko 200 mieszkańców zdecydowało się dobry i jeden z najtańszych w Polsce węgli od nas kupić, także ta jakość powietrza się bardzo mocno poprawiła. Oczywiście edukacja. Dawno temu jako jedna z trzech gmin przejęliśmy system śmieciowy i to było po referendum, kiedy gminy jeszcze tego nie przejmowały i to też była gdzieś tam rozmowa z tymi mieszkańcami. No dzisiaj, znaczy ekonomia, znaczy my nie jesteśmy, nie wiem czy się zgodzicie, ale no, pewnie każdy w coś wierzy, ale generalnie my musimy być pragmatykami. Mamy ograniczone zasoby, a teraz ostatnio to jeszcze bardziej ograniczone zasoby, ponieważ w UFOS-ie zostały upolitycznione. Ja z tej bajki, która rządzi krajem, nie jestem i mam absolutnie pod górkę. Zresztą takie w UFOS-ie, które kiedyś były pod samorządami wojewódzkimi, odnoszę takie wrażenie, będąc 20 lat prezydentem, że miały lepszą zdecydowanie ofertę dla nas samorządów. Dzisiaj naprawdę ciężko tam cokolwiek sensownego znaleźć. Nie ma pieniędzy z KPO, nie ma już właściwie pieniędzy unijnych, szwajcarskie, z których tam korzystaliśmy, też się właściwie na twarde rzeczy absolutnie skończyły. Inwestycje zdrożały, VAT jest 23%, kiedyś jeszcze jakoś tam można go było odliczyć, teraz już nie, stało się strasznie, jest dynamiczna zmiana. My jesteśmy właścicielem przedsiębiorstwa energetyki cieplnej i każda inwestycja, która tam jest, 70% mieszkań i mieszkańców jest podłączone do źródła centralnego, ale tam jest absolutny dom wariatów. Szczęśliwie jesteśmy zdywersyfikowani, możemy palić węglem, olejem opałowym, możemy palić gazem w kogeneracji, możemy palić samym gazem, ale to, co się dzieje z CO2, to, co się dzieje, bo szczególnie w ostatnim roku z tym, to powoduje, że tak naprawdę strasznie ciężko coś zaplanować. Tutaj też byłem na jakimś, niektóre banki w ogóle ciepłowniczych rzeczy, założenia nie tylko węglowych, ale ze źródeł nieodnawialnych, nie finansują z ideologicznych rzeczy. Także rzeczywistość nasza jest niezwykle trudna. Do tego wszystkiego jakoś się musimy... Rzeczywistość facebookowa do tego jeszcze się nakłada, że kiedyś jak coś robiliśmy, tutaj panowie parę lat rządzą, podobnie jak ja, to ludzie nawet czasami przyszli i podziękowali, a dzisiaj jak chcemy coś zrobić, to najpierw wylewa się na nas hejt i to nawet taki hejt zupełnie nie do wyobrażenia, jak sobie można wyobrazić, że ktoś sobie wyobrazi, do czego się można przyczepić, czy do koloru kostki, nie chcę tego powtórzać, ale jest to demotywujące strasznie do tego, ale znaczy najgorsze w tym wszystkim jest to, że w każdej działalności, czy biznesowej, czy naszej prawie quasi biznesowej, dobrze jest móc planować. A tutaj naprawdę jest tyle zmian dotyczących finansów publicznych i tyle zmian w tych nośnikach. Chociaż z trzeciej strony myślę sobie, że od lat przymierzałem się do wymiany kompleksowych wszystkich, całego systemu oświetlenia. Jak jeszcze do 31 grudnia miałem kontrakt na 30 groszy, no to mi to nie wychodziło się bez jakiejś dotacji, a dotacji mi się nie udało znaleźć, bo też nie było efektu ekologicznego przy i jakiegoś tam, bo ten system nie był archaiczny, a teraz jak płacę pewnie z tymi przesyłowymi ze złoty 30 brutto za kilowatogodzinę, no to musiałem wygospodarować pieniądze i będę miał super ekstra nadzwyczajnie nowoczesny system oświetleniowy. Każdy kij ma niestety dwa końce i te trudne czasy czasami zmuszają nas do tego, co pod wpływem często mieszkańców, tak, no bo to czy radnych, są tematy modne, są tematy mniej modne, zasoby są ograniczone, ale czasami takie zmiany dotyczące kosztów energii czy kosztów funkcjonowania wymuszają na nas szybko
reakcję. I wszyscy radni to rozumieją.
Jeszcze radni tacy są, jakich mieszkańcy wybrali, tak? Albo na jakich mieszkańcy zasługują, dokładnie tak jak wójt, burmistrz, prezydent. Znaczy, są też inwestycje na przykład w fotowoltaikę, które w takim zwartym terenie, chcę pokazać też, że to nie jest wszystko zero-jedynkowe i każdy kij ma dwa końce. Mamy raz, że sieci nie są przygotowane do tego i że mieszkańcy narzekają, że im się instalacje wyłączają w najpiękniejsze słoneczne dni. Ale drugie to, że niestety, i to walczymy bardzo ostro w takich zwartych zabudowach, że jak mieszkaniec sobie zrobi fotowoltaikę i jeszcze nie ma mikroinwerterów, no to chce wycinać drzewa.
Pozornie
bardzo ekologiczna inwestycja, ale on ma zacienione, widzi sobie na smartfonie, że mu to nie produkuje. No i żąda, oczekuje, żeby piękne, stare drzewa móc wyciąć. Także na pewno kwestia edukacji w tych wszystkich sprawach jest bardzo ważna. Ja niestety muszę Państwu podziękować, bo mamy konsultacje społeczne i trochę awantury wokół tego, jak przy każdych dzisiejszych konsultacjach społecznych.
Jasne. Dziękuję Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, będziemy zmierzali do podsumowania. Ja robiłem w ramach programu Rozwój Lokalny. Państwo pewnie znacie ten program. Wiele miast startowało. Niewielu się udało, ale ci finaliści, którzy są w gronie tych szczęśliwców, jak analizowałem, co dzisiaj u nich jest najważniejsze, to zresztą się przewijało też w Państwa wypowiedzi. Energia, środowisko naprzemiennie. I to, o czym mówił Pan Prezydent na koniec, gdzieś tle kasa. Najlepszą elektrownią jest ta, której nie trzeba budować, czyli oszczędność. Mówił o tym pan burmistrz Legionowa, Podkowy Leśnej, przepraszam. To też u państwa się przewijało. Myślę, że środki unijne, szczególnie z tej strategii europejskiego Green Dealu, czyli strategii na rzecz neutralności klimatycznej w roku 2050, myślę, że to gigantyczne wyzwania i to dzisiaj słyszało się w wielu miejscach tutaj podczas wielu paneli, że to się nie odbędzie na wiejskiej. To się nie odbędzie w polskim Sejmie, Senacie. To się musi odbyć w każdym polskim domu, w każdej gminie. Bo tylko wtedy to zbiorowe działanie da efekt, który sobie musimy wymarzyć, bo jeżeli ktoś sądzi, że długo utrzymamy się na paliwach kopalnych, to się grubo myli. To nie jest tak, że Unia Europejska wymyśliła sobie idea fix. Po prostu my nie mamy wyboru jak Europejczycy. Gro gazu, gro węgla to jest wszystko import. To są miliardy euro, które idą albo do portfela na wschodzie, albo do portfela u szejków arabskich. Więc wyzwania ogromne przed miastami. Chciałem bardzo podziękować Państwu za też podzielenie się takimi kulisami. Widać, jak różne są nasze miasta, ale problemów wiele jest wspólnych. Ja dziękuję i przekazuję na zakończenie głos koleżance. Bardzo proszę.
Dziękuję. Ja chciałabym jeszcze na zakończenie, tak tytułem Państwa podsumowania, porozmawiać czy powiedzieć o roli edukacji, bo to też miał być jeden z tematów tego spotkania. Tutaj mieliśmy świetny przykład podany z Podkowy Leśnej, edukacji, która realnie przełożyła się na poprawienie warunków życia mieszkańców. Jak u Państwa to wygląda? Tak jednym, dwoma zdaniami takie dobre praktyki, które chcielibyście Państwo, którymi chcielibyście Państwo się pochwalić i też podzielić z nami.
To tak proszę konkretnie, żeby też nie przedłużać. My u nas w mieście taki opracowaliśmy program edukacyjny i lekcje ciepła. I to jest walka ze smogiem, z kompletem materiałów. Każda szkoła podstawowa dostała, to nasza spółka ciepłownicza to przygotowała, dostała odpowiedni pakiet materiałów, więc to jest przygotowane w sposób profesjonalny. Jest godzina bodajże lekcyjna takich zajęć. Jest to wpisane w program właśnie w takim zakresie. Smog i te kwestie ochrony powietrza. To jest zrobione jak gdyby w sposób nie ad hoc, tylko jest to system wrzucony naszej obszaru tutaj oświatowego i to jest realizowane, więc to rzeczywiście ta edukacja jest istotna. I oczywiście my czasami hasłowo mówimy edukacja, ale rzeczywiście w każdym obszarze, o którym nie mówimy, to ten aspekt edukacyjny jest niesamowicie jednak istotny i chyba czasami go nie doceniamy. I drugim elementem, który jest taki chyba też, no, na to nie mam pomysłu, często, bo też mówimy o edukacji, ale też i mówimy o rozmowach z mieszkańcami, mówimy często o partycypacji. Ja mam z tym pewien wewnętrzny kłopot, bo jak wyciągnąć mieszkańca i rzeczywiście zaangażować do tej partycypacji? Niestety moje doświadczenie jest takie, że partycypują te same osoby w tych samych, we wszystkich tematach. Czy jest jedna wąska grupa osób, która partycypuje i zna się, że przeproszeniem na wszystkim. To jest też wyzwanie i też jest jakiś element edukacyjny, jak przekuć, wrócić do takiego społeczeństwa obywatelskiego. Uważam, że gdzieś cofnęliśmy się w tym zakresie. To, co tutaj padło, mamy hejt, mamy dziwne zachowania, delikatnie mówiąc, ale nie, nadal gdzieś się rozbiła nasza wspólnota. To jest gdzieś jakaś taka walka. Znów stajemy po dwóch stronach pewnych obozów. Nie wiem, w mieście, no to jak ktoś miał, no to trzeba uderzyć jak gdyby, no i wszystko negować. Nie wiem, co się dzieje, to też jest jakiś problem i lekcja, którą powinniśmy też przemyśleć i ją odrabiać. Dziękuję.
Moim zdaniem ta edukacja powinna być podzielona czy kierowana do dwóch grup, czyli do dzieci i dorosłych, bo o ile mam wrażenie, że chyba tak podobnie w każdej gminie jest, że dzieci są bardziej wyedukowane, są te treści przekazywane. My też mamy w Jastrzębiu lekcje o mieście tak zwane. Drugi rok realizujemy, gdzie obowiązkowo każda klasa w ciągu roku te lekcje realizuje. Czasami jest taka sytuacja, że dzieci wychodzą po raz pierwszy w jakieś miejsce i poznają i są zachwycone, że są piękne lasy albo parki jakieś, gdzie mogą wyjść, pobiegać. I w tym pakiecie lekcji poza historią, całym życiem społecznym jest właśnie taki element środowiskowy, ochrony środowiska, gdzie są te elementy edukacyjne. Natomiast w dużej mierze przykładamy też wagę do marketingu, dlatego że my jako miasto na pewno z tego zresztą, co tutaj słychać było, każdy z nas podejmuje bardzo dużo działań takich w zakresie ekologii, ochrony środowiska. Nie da się powiedzieć w pigułce tego wszystkiego, bo to naprawdę jest tego masę. I tylko my nie możemy tego pozostawić, po prostu zrobić i zostawić. W tej chwili społeczeństwo jest właśnie takie, że sięga do mediów społecznościowych, wszędzie sięga tam, gdzie to jest łatwe. Więc my musimy się nauczyć przekazywać te informacje edukacyjno-informacyjne w taki sposób, aby one dotarły, aby do tego, kto nie chce wyjść z domu, ta informacja przyszła sama. To jest edukacja tej grupy dorosłej. Moim zdaniem zbyt małą wagę przywiązujemy do tego, aby tą grupę osób dorosłych edukować, a robi się to poprzez dobry marketing. Trzeba mieć to przemyślane. To nie może być sporadyczne, nie może być raz na jakiś czas, tylko kampanie zaplanowane na cały rok w poszczególnych elementach, tematach i chyba to krok po kroku może doprowadzić bo właśnie jest taki problem, o którym mówi pan prezydent, że nie wszyscy chcą się w to angażować. Niektórych nie obchodzi środowisko, nie obchodzi społeczność, miasto, ale powoli myślę, że dojdziemy do tego.
W Łomiankach właśnie przygotowałam sobie ściągę, nie ukrywam, tak? Bo tych działań edukacyjnych to myślę, że w każdej jednej gminie jest po prostu bardzo dużo, tylko one z jednej strony są drobniejsze, z drugiej strony są takie głośne, tak? Nie wiem, program Czyste Powietrze ogólnokrajowy też dotarł pod strzechy, ale pod strzechy też docierają, mówię, wzięłam sobie ściągę, żeby tak szybciej, bo tutaj ten czas, tak? Mieliśmy kampanie informacyjne i takie działania dla mieszkańców Postaw się suszy, ograniczaj, użyj, ponownie odzyskaj. Mamy gazetę lokalną, właśnie nasz biuletyn informacyjny naszego Urzędu Miejskiego, w którym zamieszczamy bardzo dużo informacji, to co pani prezydent powiedziała, edukowanie też osób starszych, które do mediów społecznościowych nie sięgną. Mamy różne programy w szkołach i przedszkolach, właśnie pokazujące, pokaż dziadkowi, żeby nie wrzucał butelki plastikowej, tak, do pieca. Oczywiście to tak jest przerysowane bardzo, ale mniej więcej to o to chodzi, skoro tutaj dzieci w Podkowie Leśnej jakby mówiły, halo, nie palmy w kominku, bo smog się tworzy i nie mamy czym oddychać, tak? Też właśnie w tym naszym biumie zwanym, tak, czyli biuletynie informacyjnym Urzędu Miejskiego, podpowiadamy, co można zrobić, albo właśnie informujemy, że na przykład woda kranówka jest o wiele większej, znaczy o wyższej jakości niż niektóre butelkowane wody, więc po co mają przepłacać mieszkańcy, kupując wodę w butelkach i butelki plastikowe, skoro mogą się napić po prostu zwykłej kranówki. I właśnie pokazujemy tam w tych naszych informatorach, jaka jest zawartość poszczególnych związków mineralnych, więc mamy taką kampanię promocyjną akurat w tym roku. Robimy pikniki wszelkiego typu, elektrośmieci zamieniamy na sadzonki, czy kwiatów, czy drzewek. Mamy łomiankowski mechanizm partycypacyjny, co jest odpowiednikiem budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu i w większych miastach. I ludzie uczestniczą właśnie w promowaniu tej zieloności, mimo że gmina Łomianki to między Wisłą a Kampinosem, to nadal nam brakuje w przestrzeni publicznej łąk kwietnych, motylówek i innych, i to właśnie ludzie zgłaszają, głosują na to, budujemy budki lęgowe, więc jakby ta edukacja też jest od małego, bo i dziadkowie z wnukami i też starsi ludzie, którym zależy na tym, żeby było przyjemniej. Oczywiście to jest, no mówię, mamy też takie od strony tak proceduralnej, czyli mamy NGO-sy współdziałające z urzędem bądź działające na zasadzie takiej własnej przy organizacji różnych eventów, no to jeżeli są dotowane z budżetu gminy, mamy zapisy o nieużywaniu plastikowych naczyń na przykład, tak? I wtedy muszą po prostu się wykazać, że kubeczki są papierowe, miseczki na jedzenie są papierowe, więc pod tym względem krok po kroku właśnie kolejne lata namawiamy ludzi do zupełnie innego funkcjonowania i myślę, że przełamaliśmy tę barierę, a od samego początku w gminie Łomianki działają KDS-y, komisje dialogu społecznego do spraw różnych, są różne i też mamy właśnie taki KDS do spraw zieleni, mamy KDS do spraw smogu, więc mieszkańcy, którzy są żywo zainteresowani współpracą, ale nie chcą być radnymi miejskimi, nie chcą pracować jako sołtysi czy radni sołeccy, mogą się tak zebrać tematycznie i po prostu swoje pomysły przekazywać dalej i właśnie urzędnicy też biorą w takich spotkaniach udział. I też kolejna rzecz, edukacja, to edukujemy też siebie, czyli urzędników, czyli wszelkie szkolenia, wszelkie właśnie kongresy, wymiana doświadczeń między samorządowcami, czy na spotkaniach Związku Miast Polskich, czy Związku Gmin Wiejskich, czy gdziekolwiek jesteśmy, to naprawdę możemy korzystać z różnych podpowiedzi, ale tak jak tutaj widać, jesteśmy bardzo różni, czyli możemy porównywać rzeczy porównywalne, ale korzystać możemy z doświadczeń sąsiadów, tak, samorządowców innych, z tego, co jest dobre, bo nawet jeśli to będzie wioska, która coś fajnego wprowadza, to w jakiejś części większego miasta też być może będzie można to wprowadzić, więc taka wymiana doświadczeń, czy między mieszkańcami, czy między samorządowcami jest jak najbardziej wskazana i to jest bardzo cenne. Dziękuję.
Ja też nie będę jakoś specjalnie oryginalny, bo wiadomo, że takie szukanie kontaktów z pozytywnym efektem, jeśli chodzi o samorząd, rozumiany jako władza, tak, lokalna z mieszkańcami musi się odbywać właśnie na dwóch takich płaszczyznach. Tak? Pierwsza edukacyjna, a druga komunikacyjna. To, o czym mówi pan prezydent, to jest niesłychanie ważne. My tego doświadczamy w tej chwili też bardzo tak intensywnie. Zainaugurowaliśmy w ubiegłym roku takie systematyczne działania polegające najprostsze z możliwych na wspólnym sprzątaniu miasta, bo problem odpadów jest niesłychanie istotny. U nas miasto, pomimo nie malejących, a raczej rosnących nakładów na utrzymanie czystości w mieście, niestety jest brudne. I mieszkańcy mówią, zróbcie coś z tym. Tak? Więc oczywiście nie można tego zrobić tylko z poziomu czy z pułapu władzy samorządowej, jakiejś wynajętej firmy jednej czy drugiej, jeśli mieszkańcy nie potraktują tej wspólnej przestrzeni, w której żyją, jako wspólnego dobra, bo wtedy trudno upilnować będzie wszystkich, którzy nie stosują się do normalnych zasad. Przecież nikt w domu nie wyrzuca butelek gdzieś na podłogę czy gdzie indziej, a w mieście tak po prostu robią, prawda? Także swoje jakieś domowe torby ze śmieciami, tak trywialnie mówiąc, też lądują w koszach miejskich, prawda, których nawet gdyby było 5 razy więcej, to też będą wypełnione, więc tutaj dla nas w tej chwili jest to jeden z główniejszych problemów komunikacyjnych, żeby dotrzeć z tym przekazem, że miasto to też jest część takiego wspólnego domu, tylko poza domem, ale naszego wspólnoty samorządowej danej gminy, prawda, i to jest jedna sprawa. Sprawa edukacyjna oczywiście tak samo, jak państwo mówią, kierowana głównie do młodzieży szkolnej, tym bardziej, że realizujemy teraz tę drugą część jakby rewitalizacji terenów zielonych poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury i większość obiektów, które powstaną w wyniku tego programu, znajduje się na terenach szkolnych bądź przyszkolnych. Więc w sposób taki naturalny chcemy zainteresować społeczność tych przede wszystkim właśnie szkół, żeby po prostu zwrócić uwagę na to, że coś się zmienia, że zmienia się po coś i co nowego powstaje w wyniku tego działania. Więc to jest taka dodatkowa sposobność i chcemy jeszcze wprowadzić jeden element, o którym nie mówiłem, ze względu na ograniczoną powierzchnię miasta. Chcemy zainwestować w tworzenie ogrodów kieszonkowych właśnie w pobliżu zarówno placówek edukacyjnych, żeby one były mijane wielokrotnie przez młodych mieszkańców Piastowa, ale też w takich miejscach, które są trudno dostępne, gdzieś w zwartej zabudowie wielorodzinnej, zawsze taki niewielki obszar można znaleźć, gdzie można utworzyć taki właśnie park kieszonkowy, który w ten sposób też, mamy taką nadzieję, przestanie być takim terenem niczyim, który właśnie sprzyja do tego, żeby wyrzucić jakąś butelkę czy puszkę po jakimś napoju, no bo to jest niczyje, tak? A tutaj będzie, mam nadzieję, że uda się troszeczkę też tak właśnie perswazyjnie dotrzeć do mieszkańców, by jednak zmienić po części te niedobre zachowania.
No na końcu jest trudno. Nie zawsze, tak, ale tak państwa słuchałem, no w sumie bez względu na wielkość jednostki i specyfikę powielamy te wszystkie formy edukacji, informacji, tylko w bardzo różnej formie dopasowanej do mieszkańców. No u nas specyfika wygląda tak, że w wielu miejscach to mieszkańcy są ekspertami, biorąc pod uwagę różnice w doświadczeniu i w poziomie wykształcenia w stosunku do urzędników. I my z tego bardzo korzystamy, z każdej dobrej podpowiedzi. Ja mówiłem tu o edukacji uczniowskiej, ale oczywiście my robiliśmy też warsztaty dla tych, którzy koniecznie chcieli palić w kominkach dobrego palenia. Okazało się, że oni później też sami powoli zrezygnowali, widząc, ile faktycznie produkują tej niskiej emisji, jak ona jest bardzo szkodliwa. Ja jestem zwolennikiem starej szkoły ekonomii, nic tak dobrze nie działa edukacyjnie jak po kieszeni, ale z pokazaniem korzyści. W związku z tym faktycznie u nas działa system opłat za odpady powiązany ze zużyciem wody. To był świetny moment, żeby pokazać po prostu, jak duży wpływ mamy na faktycznie zasoby, oszczędzanie tej wody.
I to po prostu widać. Teraz jest tak, że każdy z mieszkańców, który chce, ma dostęp online do wszystkich swoich spraw, włącznie z finansowymi w mieście, w każdym momencie. Może się też porównać z jakąś średnią statystyczną, to widać. No, problemem tu niestety jest administracja rządowa, to co się wymyśla, bo w momencie, kiedy my przeszliśmy na system z wody i pokazaliśmy, jak oszczędzać, żeby płacić mniej za odpady, to nagle Bóg został wprowadzony, pułap maksymalny, opłat za rodzinę, że nie można więcej. Ale biorąc pod uwagę statystykę i to, jak wygląda, to jest to garstka i korzystają tylko z tego najbogatsi ludzie. Tylko i wyłącznie. Cały system, który był oparty, miał pokazywać to, że każdy, komu zależy, oszczędza. No ale jeżeli ktoś jest na tyle, powiedzmy sobie, oporny i chce płacić, to niech zapłaci, bo wtedy inni mają taniej. Dokładnie. Ale niech przynajmniej reszta ma taniej. Natomiast administracja rządowa wprowadza regulacje, które absolutnie rozbijają dobre praktyki i myślę, że dla nas największym problemem jako części administracji jest to, że ona jest psuta w tej chwili i dopóki polityka nie wyjdzie z administracji z powrotem, to nie mamy szans na normalność, bo to się później przekłada na chociażby zaangażowanie społeczne, które też się tylko polaryzuje na zasadzie, jak pan burmistrz powiedział, tak, no to ja odwrotnie, bo jestem z innej opcji politycznej, tak. Ja tylko na końcu powiem państwu taką ciekawostkę. Domagali się u nas różni ekolodzy, zabieram to w cudzysłów, bo to nie każdy, kto się nazywa ekologiem, faktycznie ma pojęcie o tym. Ogrodów deszczowych, łąk kwietnych. My po szerszej analizie wytypowałem 3 miejsca, gdzie taki ogród deszczowy faktycznie może w ogóle, jakakolwiek szansa jest, że on przetrwa, tak? Tradycyjnie oczywiście tam było mokro i się zbierała woda. No, teraz słyszę, że zepsułem, ponieważ one są bez sensu, bo tam jest cały czas sucho. Ja mówię, no właśnie, zadziałały, tak? No i tu jest to niezrozumienie, prawda?
Bardzo dziękujemy. Myślę, że moglibyśmy długo dyskutować, bo tych problemów, ale myślę, że na podsumowanie trafne były i cenne słowa pana burmistrza z Podkowy Leśnej, że ta niestabilność prawa nie pozwala samorządom w imieniu mieszkańców prowadzić długookresowych polityk. Raz finansujemy jedno, raz finansujemy drugie, a potem obetniemy dochody i właściwie jak tutaj zaplanować długookresowo inwestycje, aby te puzzle budowania takiej ścieżki, nowej ścieżki rozwoju miasta, o czym mówiła pani prezydent Jastrzębia, takich miast z pewnością jest wiele, które utraciły z różnych powodów swoje funkcje miejskie, nie wiem, miasta przemysłowego, miasta turystycznego. Co miasto, to inne problemy. To tutaj już też zostało powiedziane, ale generalnie trudno sobie wyobrazić dzisiaj nowoczesną Rzeczypospolitą bez samorządów. To jest taka w mojej ocenie ostatnia ostoja i ta praca, o czym tutaj na koniec mówiliśmy, u podstaw, czyli ta edukacja, abyśmy wszyscy czuli się odpowiedzialni, że tak naprawdę koszty funkcjonowania samorządu to są też w naszych rękach jako mieszkańców. Gospodarka odpadowa, o której tutaj mówił pan burmistrz, to jest doskonały przykład, że jeżeli nie będziemy segregowali odpadów, no trudno, to będziemy po prostu wszyscy drożej płacić, więc budowanie indywidualnych systemów, że każdy, przepraszam brutalnie mówiąc, ekonomia, że każdego da się wprost rozliczyć z jego działań, możesz robić co chcesz, ale wszystko ma swoją cenę. Myślę, że ta edukacja jest tutaj kluczem do sukcesu. Ja ze strony Związku Miast Polskich chciałem państwu bardzo podziękować za udział. Przekażę też naszym kolegom, koleżankom te główne problemy, które tutaj państwo zgłaszali. Myślę, że im więcej będzie takich debat, gdzie możemy spokojnie, bez presji porozmawiać i nie mamy zahamowań, otwarcie potrafimy i mamy odwagę powiedzieć, co nie gra w samorządzie. Myślę, że warto, aby też ktoś chciał słuchać tego, co mówią samorządowcy. Ja jako samorządowiec z 20-letnim stażem ponad, myślę, że też mogę się przychylić do tych państwa głosów, że dzisiaj samorząd jest na zakręcie niestety. ale szczególnie na zakręcie finansowym. I to jest ten ból i nie widać, w którą stronę to zmierza. Mam nadzieję, że jak już się przewróci cały ten, przerzuci ten cały proces wyborczy, może ktoś wróci do dialogu z samorządem i ustabilizuje finanse. Raz jeszcze dziękuję. Oddaję głos do koleżanki jeszcze. Dziękuję bardzo.
To ja już może, żeby nie przedłużać, bardzo Państwu dziękuję. A widzimy po tej rozmowie, jak wiele wyzwań oczywiście stoi przed gminami, miastami, ale także widzimy, jak się dużo dzieje, żeby skończyć optymistycznie, w tym temacie środowiskowym, co jest oczywiście właśnie niezwykle pozytywne i za to Państwu bardzo dziękujemy.